Ladies and gentlemen, welcome on board this British Airways flight. For everyone's comfort and safety, would you please place all hand baggage?
Siedzę w samolocie gotowy do lotu w podróż służbową za oceanem, tym razem do Kanady. Oprócz niezbędnych przedmiotów i służbowych dokumentów zabieram ze sobą zawsze dwie rzeczy. Aparat fotograficzny i magnetofon. Kto wie, kogo będzie mi dane spotkać. Calgary. Mój przyjaciel się spóźnia. Dla zabicia czasu sięgam po Calgary Herald, gazetę pozostawioną przez kogoś na ławce. Na pierwszej stronie duży tytuł. Art Pawłowski, adwokat ulicy Uniewinniony. Pawłowski? Brzmi jakoś swojsko. Czy to Polak? Czytam z zaciekawieniem, szukając odpowiedzi. Art Pawłowski, biznesmen polskiego pochodzenia, adwokat ulicy, jak go nazywają, został oczyszczony ze wszystkich 20 zarzutów, jakie postawiły mu władze miasta Calgary. Dziś przed ratuszem miejskim w ramach protestu przeciw łamaniu praw obywatelskich odbędzie się pokojowa demonstracja zorganizowana przez kościół ulicy. Godzinę później jestem przed ratuszem.
That city of Calgary is trying to take away our basic rights. Public has a right to know what the city is
doing. Wygląda na to, że władze miasta Calgary chcą zabrać nam nasze podstawowe prawa. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co miasto robi. Widzisz, to jest ten największy problem, jeśli chodzi o media, bo media nie pokazują w sposób rzetelny tego, co się tu dzieje. Do dnia dzisiejszego nie byliśmy winni żadnego zarzutu zakłócania ciszy, a właśnie to było powodem zabrania nam pozwoleń przez władze Calgary. Zabrali nam prawo zgromadzenia się na podstawie rzekomych skarg o naruszenie ciszy, a sami oficerowie odkryli, że są to zarzuty absolutnie nieprzekonywujące. Wszyscy badający sprawę odrzucili zarzuty, stwierdzając, że nie ma żadnego naruszenia prawa. Oni wiedzą, czego my chcemy. My potrzebujemy zezwolenia na używanie systemu nagłośniającego ze względu na hałas i potrzebujemy karmić tych ludzi, ponieważ oni są głodni. Myślisz, że oni by tu przyszli, gdyby nie byli głodni? Popatrz na nich. Czy oni nie mają nic lepszego do roboty? Oni są głodni, zdesperowani, nie mają nadziei. My przychodzimy, karmimy ich, ale przede wszystkim dajemy im nadzieję. To jest to, czego oni potrzebują. Nadziei. Nadziei na jutro. Nadziei na następny dzień. Nadziei na lepszy dzień. Jeśli otrzymam kolejny mandat za naruszenie przepisów wewnętrznych, będę osadzony w więzieniu na rok lub dwa. Tak właśnie nas traktują. Dlatego też jesteśmy tu przed merostwem, by błagać mera Calgary, aby nam pomógł. Chcemy go prosić, ponieważ jego biurokraci łamią prawo w majestacie prawa. Co oni sobie myślą, że kim my jesteśmy? Niewolnikami? Jesteśmy wolnymi obywatelami tego państwa, a ci bezdomni, których tu widzisz, traktowani są, jakby nie mieli praw ludzkich. Przytułki są zamykane, likwidowane, a oni są przerzucani jak zwierzęta, jak krowy, z miejsca na miejsce. Czy tak wygląda cywilizowana demokracja? Czy za to umierali nasi przodkowie? Pokażcie tak, jak to jest naprawdę. Jestem pewien, że mer Calgary nie chce mieć bezdomnych na ulicy. I wiesz co? Ja też nie chcę widzieć bezdomnych na ulicy. I myślę, że miasto, które świetnie prosperuje, ma wystarczająco dużo godności, by zabrać tych ludzi z ulic i dać im jakiekolwiek przytuliska.
Yeah. Are you doing a sermon?
Yes, we're going to start preaching
okay.
in the
pub. I was
going to
get a picture of you doing that, if that's right.
About 5 minutes.
Okay.
Jestem Henryk.
Dzień dobry.
Kłaniam się.
Dzień dobry.
Artur, jakbyś w kilku słowach powiedział o tym, co tu się dzieje.
Po polsku?
Tak.
To jest pokojowa demonstracja dzisiaj z udziałem bezdomnych w Calgary. Przyszliśmy tutaj przed Urząd Miasta, żeby porozmawiać z merem i poprosić go, żeby pomógł nam.
Sorry, you guys got here though on the pretense that you wanted to send a message to the mayor, but the mayor, you didn't invite the mayor.
Nie udaje nam się do końca porozmawiać. Mam tak wiele pytań. Umawiam się więc z Arturem na rozmowę na jutro. Zapraszam mnie do siebie, do domu.
Znalazłem, mówię, że już prawie straciłem nadzieję, a znalazłem jeszcze coś innego. 10 tysięcy polskich złotych, 1990 rok, rok, w którym wyjechaliśmy. Solidarność, 1980 do 1990, okolicznościowe 10 tysięcy złotych. 500 złotych jest z 89 roku, to był okres, gdzie jeździłem po całej Europie i szmuglowałem. A to jest jeden amerykański dolar, którego przywiozłem z Polski. Do tej pory go miałem. Powiedziałem, że go nie wydam, dlatego, że od tego jednego dolara szłem w górę. Przywiozłem 3 wtedy. Jednego wydałem na jedzenie, drugiego przepuściłem na grach, a trzeciego, mówię, zostawię i od niego się zacznie. I tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. To było 17 lat temu.
Dawne lata. To były narkoman teraz krzyczy, który chciał tutaj Artura zabić. Narkomanem był i sprzedawał narkotyki i po prostu był na narkotykach i pijany. My w parku rozkładaliśmy się, żeby mieć normalne spotkanie i oni się ścieli razem i mało do bicia doszło i 2 tygodnie później przyszedł i my zobaczyliśmy, że on był wokół nas i zaczęliśmy, co jest, i tydzień później się nawrócił. Ochrzyliśmy, bo jest wolny i jest z nami. Tych ludzi po prostu się nawrócą, my bierzemy, żeby z nami pracowali razem. Dotknąć razem, bo jego świadectwo jest mocne, bo inni to samo przeszli. On sprzedawał narkotyki, używał narkotyki, wielu ludzi zna.
On mówi po polsku?
Nie mówi po polsku.
Wyjechaliśmy do Grecji. Nie dostaliśmy wizy, więc trzeba było uciec z takiego wielkiego statku turystycznego. Także udało nam się uciec na Pireusie w Atenach. Pojechaliśmy 50 km od Aten. Dziura zabita dechami, wioska. Nazywa się Agios Apostolios, turystyczne, piękne miasteczko. Przez te kilka miesięcy turystyki tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi, ale w trakcie zimy pustki, tylko wyjące psy i masę kotów. Także to był nasz paradise, nasz raj. Nasze pierwsze łóżko to było łóżko ze śmietnika. Pierwszy telewizor, czarno-biały, ze śmietnika. Działał tylko 15 minut. Przyjechaliśmy tam nie znając praktycznie ani jednego słowa po grecku. Poszłem do pracy, przyjechaliśmy o 12 w nocy, o 7 rano. Następnego dnia już dostałem łopatę, gdzie praktycznie pierwszy raz w życiu miałem w ręce łopatę. Ja studiowałem, uczyłem się, brałem udział we wszystkich kompetycjach, jakie były. Olimpiady, wygrywałem jedną po drugiej. Uwielbiałem się uczyć. I nagle dostałem łopatę i za bardzo nie wiedziałem, co z nią zrobić. Jacyś ludzie do mnie krzyczeli, mówili w obcym języku, mówię, ale nic, poradzimy sobie jakoś. Pierwsze słowo, które się nauczyłem po całym dniu pracy na budowie, to było gamoto. To znaczy taki wiejski idiota. Także to było pierwsze słowo. Dlatego, że tak często nazywali mnie gamoto. I drugie słowo, które się nauczyłem, to jak się zapytałem, żeby mi zapłacili za ten dzień, to mi mówili avrio. Avrio to znaczy po grecku jutro. Przez pół roku zajęło mi, żeby zarobić na rower. I to był stary, używany rower. Ale na tym rowerze zamontowałem łopatę, kielnię i postawiłem sobie nowy cel. Mówię, jeżeli już mam na budowie pracować i budować domy dla bogatych Ateńczyków, to przynajmniej niech ludzie pracują dla mnie. I pojechałem szukać pracy na własny rachunek. I znalazłem. Problem był w tym, że kompletnie nie miałem pojęcia na temat budowy. Pyta się mnie ten Ateńczyk, czy umie betony. Ja mówię, tak, zrobimy. No i dostałem ten kontrakt, były duże pieniądze. Także wśród Polaków i zacząłem szukać kogoś, kto ma pojęcie na temat betonów. I znalazłem takiego człowieka i powiedziałem mu, ja ci zapłacę 2 razy więcej niż każdy inny, tylko przyjdź i zrób tą pracę dla mnie. Się zgodził, ja byłem u niego pomocnikiem. Także zrobiliśmy, zostało nam wypłacone, pieniądze przyszły, zacząłem szukać nowej pracy, nowej, później wizytówki, telefony, samochód pierwszy, drugi, trzeci, kontrakty większe. Później już nie tylko zatrudniałem Polaków, ale i Greków, Albańczyków. Z Albanii przyjechało masę ludzi, przyjechała też i mafia albańska, więc trzeba było dealować z nimi. Znowuż duże pieniądze, duże budynki. Pracowałem dla najbogatszych ludzi na świecie. Pracowałem dla polityków. Przyjaźniłem się z ministrami pracowałem dla piosenkarzy, chodziłem do najbogatszych, najdroższych imprez, gdzie się płaciło $100 za jednego drinka. Po prawie 6 latach żeśmy bardzo dobrze stali, ale już mieliśmy enough. Byliśmy zmęczeni. Kanada powiedziała, że szuka ludzi ambitnych, szuka ludzi z pieniędzmi, którzy chcą budować ten kraj. Potrzebują młodych ludzi. Spotkaliśmy się z konsulem w Atenach. Popatrzył na nas, porozmawiał z nami, powiedział, my chcemy młodych ludzi, którzy chcą coś osiągnąć. I w 95 roku wylądowaliśmy w Kanadzie.
Let the city give us our rights, our freedoms. We are pleading with the mayor's heart today.
Okay. So you said a few hours here. Is there any formal, any marches, demonstrations should be aware of, shutting down the streets, anything like that?
No, that's why we are on the public sidewalk.
Okay.
We don't want to cause any disturbance.
Yep.
Just pleading with the mayor's heart today to give the rights
okay.
that are needed to feed the poor, to clothe them, to give the message of hope. That's it.
Okay, thank you very much.
Thank you, God bless you.
No problem.
Kim był ten człowiek?
Policjant. Mer, jak jest po polsku mer?
Burmistrz.
Burmistrz miasta zadzwonił po policję. Policja przyjechała i spytała się, co my tu robimy. Mamy nasze prawa, jesteśmy w naszych prawach. To jest pokojowa demonstracja. Także nie łamiemy żadnego prawa i oni nie mają prawa nic nam zrobić. Także pytał się, czy nie będziemy robić żadnych demonstracji na ulicach, jakich większych kłopotów im nie zrobimy. Także nie mamy takiego zamiaru.
W 1998 otworzyliśmy firmę, zaczęliśmy robić wielkie kontrakty, renowacje, budowaliśmy budynki, robiliśmy renowacje dużych takich shoppingów, kościoły. Mieliśmy w tym, w 98 mieliśmy 40 paru ludzi pracujących dla nas. Później zaczęła firma się rozwijać, zaczęliśmy budować domy. I pamiętam, to był jeszcze taki okres, gdzie żonie mówiłem, powiedz mi ile chcesz na kościół, ja ci wypiszę czek, ja ci dam, ale nie mieszaj mnie, ja nie mam czasu. Wtedy był taki okres, że zarabialiśmy $5,000 dziennie i absolutnie nie miałem czasu na to, żeby zajmować się kościołem. Także mówię, powiedz mi ile potrzebujecie na wasze charytatywne rzeczy, ja wam dam, ale ode mnie się odczepcie, ja nie mam czasu, ja muszę się spotykać z klientami, ja muszę chodzić na golfa, ja muszę to, muszę tamto, mam cały czas ciągle spotkania, mój czas jest zbyt kosztowny. 3 miesiące później, z 40 paru ludzi, z 50 budów, straciłem wszystko. Wszystko. Każda budowa, którą miałem, ktoś coś gdzieś ukradł. Od sprzętu ciężkiego po cement. Ludzie byli złapani na gorącym uczynku, ale sędzia wypuszczał ich. Po prostu to było coś nie do uwierzenia. Wszystko i wszyscy byli przeciwko. Zajęło 3 miesiące, gdzie wszystkie moje pieniądze poszły na spłatę tych ludzi. Wszystkie pieniądze na kupno, na kontynuowanie tego. Do tego stopnia, że w takie długi wpadłem, że federalne biuro przyjechało i powiedziało, idziesz do więzienia za niezapłacone podatki. Poprosiłem ich o pół roku. Mówię, co wam z tego przyjdzie, że mnie zamkniecie? Nie oddam wam tego. Ogłoszę bankructwo i tyle. Dajcie mi 6 miesięcy. Będę pracował dzień i noc i spłacę wam wszystko. Rozmawiali z prawnikiem, zobaczyli, że to nie była moja wina, że zostałem okradziony, klienci nie zapłacili w ogóle. Rząd się zgodził, dali mi 6 miesięcy czasu na spłacenie. Pracowałem non-stop. W ciągu 6 miesięcy spłaciłem wszystko co do centa.
W Calgary jest bardzo dużo pracy i my już wielu posłaliśmy i dostali, mają pełny etat pracy i pracują. Jest tu Polka, która była prostytutką w Edmontonie, ale jej nie ma chyba. Ma 5 dzieci z Indianami, także też jej świadectwo jest bardzo mocne. Narkotyki, za tym wszystkim stoi złamane serce. Jest to odrzucenie, niekochanie, niechciane. Dla wszystkich, typu służąc, rozmawiając z tymi ludźmi, za wszystkim jest to. Tak to wygląda.
28 marzec 2000 roku. Mój syn się urodził. Trzech lekarzy przyszło, powiedziało, że nie ma żadnych szans na to, żeby żył, dlatego że ma zmiażdżone płuca. W miejscu płuc ma żołądek i wszystkie jelita i serce jest po drugiej stronie. I poprosili nas, żebyśmy się zastanowili, czy by go nie odłączyć od sprzętu, dlatego że on nigdy nie będzie mógł żyć. Nigdy nie będzie normalnym dzieckiem i będzie jak roślinka. Żeśmy powiedzieli, że nie, że się na to nie zgadzamy. Ale ja całkowicie weszłem w rebelię przeciwko Bogu. Powiedziałem mu tak, zabrałeś moje pieniądze, super, nie mam z tym problemu, ale zostaw mi moje dziecko. I w tym momencie byłem tak zły na Boga, że wypowiedziałem mu wojnę. Uciekłem ze szpitala, nie chciałem w ogóle rozmawiać z żoną. Stałem się jak człowiek w lodówce, bez żadnych uczuć, zamrożony całkowicie. Jak przyszedłem następnego dnia do szpitala, to pierwszą wizję miałem. Ja nigdy w takie rzeczy nie wierzyłem przede wszystkim. I co zobaczyłem? Zobaczyłem Jezusa w Getsemane. Zobaczyłem go, jak cierpiał, jak się denerwował przed tym, co miało być. Widziałem, jak ten tłum przyszedł, jak zaczęli go bić, jak krew się lała, jak torturowali go i bili i pluli. Nie byłem w stanie tego wytrzymać, uciekłem. No ale musiałem wrócić do szpitala. Chcieli rozmawiać, chcieli się pytać, jaka nasze decyzje. Wróciłem. I pamiętam, prosiłem, żeby wszyscy wyszli i sam chciałem być synem tylko i sam w pokoju sterylnym, białe prześcieradła, to małe ciałko, gdzie nie było już miejsca i żyły, w której mogliby się wkuć, rurki w głowie, wszędzie. Następna wizja. I to było tak dziwne, bo ja nie wierzyłem w jakieś wizje, jakieś sny, które ludzie niektórzy opowiadali, ale ja widziałem to, jak widzę ciebie w tej chwili. Widziałem to, jakby film ktoś przed moimi oczami grał. I usłyszałem głos, tak jak rozmawiamy teraz, usłyszałem głos, który powiedział, co ty byś zrobił, żeby uratować swojego syna. Ja patrzę na to małe ciałko tego dziecka i mówię wszystko. Powiedz mi, żebym zabił, to zabiję. Żeby on żył. A on mówi, ale nie może zrobić nic. A ja mogłem. Ale nie zrobiłem. Wiesz czemu? Mówi, dla ciebie. I dla innych ludzi. To mnie złamało całkowicie jako mężczyzna, jako człowieka. No principalities can take you away from God's hands and his protection. Amen. Following Jesus, there is a cost. Amen, there is a cost. I remember, why don't you come, brother? We did an outreach. Po raz pierwszy zacząłem płakać ze swoim synem. Nawet go nie dotknąłem raz, bo bałem się, że tak się zakocham w nim, a on umiera, nie ma szansy na życie, że nie chciałem mieć nic z nim do czynienia. Patrzyłem tylko, moja żona go głaskała, spędzała z nim czas, a ja z dystansu nawet nie chciałem go dotknąć. Podniosłem swoje ręce i powiedziałem tak. Mówię, Boże, mówię, daj Ci mojego syna jak Abraham na ołtarzu. Zrób z nim, co chcesz. Ale wiedz jedno. Bez względu na to, czy on będzie żył, czy umrze, ja Ci będę służył do końca życia. I łzy zaczęły mi lecieć i z tymi łzami wyszło wszystko. Cała rebelia. Całe te życie, które miałem, żeby starać się być twardy i mocny, te wszystkie lata tego przemytu, te wszystkie lata tej pracy, tych pieniędzy, tej złości, tego niewybaczenia w stosunku do innych ludzi, płynęły. I później powiedziałem tak. Jak już się uspokoiłem, to powiedziałem mu tak. Mówię, Boże, ale jak dasz mi syna z powrotem, to Ci będę wdzięczny do końca życia. Pojechaliśmy do szpitala Jak przechodziłem korytarzem, to ludzie pokazywali mi palcami. Mówią, to jest ten ojciec, to jest ten ojciec. Nie miałem pojęcia, o czym oni mówią. To jest ojciec tego Star Baby, to znaczy tego dziecko z gwiazd. Ja mówię, o czym oni mówią? Przyszło znowu z trzech lekarzy i powiedzieli, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, o co chodzi. Ale twój syn nie tylko żyje, ale oddycha, a on nie ma prawa oddychać. Serce w ciągu kilku godzin wróciło do normalnego miejsca i pokazali mi 6 czy 7 zdjęć, które pokazywały mojego syna, który miał zmiażdżone płuco i później następne, jak się rozrasta. Mówi, medycznie to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Powiedzieli, twój Bóg widocznie wysłuchał twoich próśb. Nazwaliśmy twoje dziecko, twojego syna, dziecko z gwiazd. Dlatego, że to jest dziecko, które tak jakby spadło z gwiazd. Nie powinno żyć, a żyje. Nathaniel urodził się w moje urodziny. W ten sam dzień, który ja się urodziłem. To był prezent od Boga na moje urodziny. 28 marca 2000 roku. Nathaniel po hebrajsku znaczy dar Boży. A później zająłem się innymi biznesami, miałem gazetę swoją, miałem biuro w najbardziej prestiżowym miejscu w tym mieście, spotykałem się z politykami, zaczęły pieniądze przychodzić znowuż i w pewnym momencie Bóg mi powiedział, spakuj swoje rzeczy z biura i wyjdź bez niczego, wyjdź, bo mam dla ciebie coś innego. Wyszłem i nigdy więcej nie wróciłem do swojego własnego ofisu. I wyszłem na ulicę, wyszłem do biednych.
Huh? What's your name?
Lawrence.
Nice to meet you, Lawrence. We can.
No, I work every fucking day. It's just we have. I got drunk. Drink is getting the best of me. I'm
we have
tired of it.
Bible for you. Let me give you Bible.
Okay, thanks.
Pamiętam pierwszy raz, jak do mnie przyszedł pijany Indianin. I przyszedł na ulicy, jak głosiłem o tym Bogu, który kocha, bez względu na to, czy masz dużo, czy masz mało, czy jesteś ładny, czy brzydki. Ten Indianin do mnie przyszedł pijany i powiedział, kaznodziejo, czy ty głosisz o miłości? Ja mówię, tak. Mówi, to daj mi swoją koszulkę. Bo on miał całą podziurawioną. A ja mówię, w swoim własnej głowie mówię, nie dam mu tej koszulki, bo to jest 10 przykazań, to jest fajna koszulka, jedyna, którą mam taką fajną na ulicę, nie dam mu. Ale byłem otoczony ludźmi. I mówię, co ja mam zrobić? No i ściągnąłem tą koszulkę wbrew sobie. Dałem mu, a on mi dał swoją. Smród był tak okropny, że nie mogłem sam siebie ścierpieć. Musiałem ją rozebrać, bo nie mogłem wytrzymać. I Bóg skonfrontował moje serce i mówi, widzisz, ty głosisz o miłości, ale tak naprawdę ich nie kochasz. Tak naprawdę tylko mówisz o mnie. Ja mówię, Boże, ale miłość jest od ciebie, ty musisz mi dać tą miłość. Ja nie jestem w stanie kochać tych ludzi. To są alkoholicy, to są bezdomni, to są prostytutki, to są handlarze narkotyków. Jak ja mam ich kochać? I wtedy się pomyliłem, bo mówię, Boże, daj mi oczy. Twoje oczy, żebym patrzył na tych ludzi tak, jak ty ich widzisz. I dał mi swoje oczy. I pamiętam pierwszy raz, jak zacząłem patrzeć i miałem łzy w oczach i patrzyłem na tych ludzi i zacząłem ich naprawdę widzieć przez pryzmat Bożej miłości. I tak zaczęło się to wszystko rozrastać.
For I was hungry, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me.
Pamiętam, mieliśmy jakiś obiad w kościele, to był obiad na Wielkanoc. I po prostu zapraszałam tych Polaków, których zawsze zapraszaliśmy i nikt nie chciał przyjść. I wtedy powiedziałam do męża, wiesz co, jedziemy po bezdomnych. Pojechaliśmy do centrum miasta, zapakowaliśmy cały samochód bezdomnymi, przywieźliśmy ich do kościoła, ale już mąż wtedy był na ulicach. Tydzień później odbyło się pierwsze nabożeństwo na ulicy.
That's why we are here, because some of you are thirsty and some of you are hungry.
Postanowiliśmy pójść do najbardziej niebezpiecznego miejsca w mieście, gdzie ludzie giną, gdzie są gwałty, gdzie jest prostytucja i handel narkotykami, gdzie policja nie chce nawet przyjeżdżać, bo się boją, a jak już przyjeżdżają, to tylko i wyłącznie z backup,
ze wsparciem.
No i wszystko było bardzo fajnie i dobrze. Że karmimy teraz przeważnie 200 do 300 osób przychodzi, jak głosimy Ewangelię i karmimy ich w tym samym czasie. I komuś wyżej się nie spodobało to. Politycy zaczęli się interesować. I ktoś z tych polityków zdecydował, że to nie jest zbyt dobre, że wyciągamy tych ludzi z ulicy. Że nie wiem, czy to mają jakieś konekcje z handlem narkotykami. W każdym razie to jedyne, co mi przychodzi do głowy, że zaczęli tracić zbyt duże pieniądze i zaczęła się wojna. Pozabierali nam wszystkie permity, wszystkie pozwolenia na karmienie bezdomnych. Nie mamy prawa karmić, nie mamy prawa głosić do tych ludzi, nie mamy prawa im mówić o tym, że mogą wyjść z ulicy. Jesteśmy ciągle atakowani przez policję. 20 spraw sądowych, 20 razy przed sędzią. Jak poszłem do sądu z tymi wszystkimi mandatami, to ta kobieta zbaraniała. Mówi, wiesz co, ja nigdy w życiu takich mandatów nie widziałam. W całej swojej karierze nawet o takich nie słyszałam. I mówi, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Ja mówię, musisz porozmawiać z burmistrzem, on ma wszystkie odpowiedzi. Dostaliśmy mandaty za to, że policjant twierdził, że jak karmimy bezdomnych i jak jadą samochody, to oni są distracted. Są rozpraszani. Jadą samochodem, widzą, jak karmią bezdomnych i to ich rozprasza. $402 mandat. Następny mandat dostałem za rozładowywanie rzeczy, to znaczy jedzenia. To zrobili, że nie przechodzimy na pasach. Następny mandat dali nam za karmienie bezdomnych, nielegalne. Następny mandat dostaliśmy za układanie rzeczy, oni tak to nazywają, układanie rzeczy na chodniku. A mówimy o miejscu, gdzie prostytutki, handlarze narkotyków stoją, handlują, sprzedają,
leżą,
śpią, ale myśmy jedzenie położyli i to już jest bezprawie. Dostaliśmy mandat za to. W sumie w ciągu kilku tygodni dostaliśmy ponad 20 mandatów. I wszystko za to, że dajemy tym ludziom nadzieję.
Thank you guys for coming out. I know you do not have a choice but to be blessed. You need to look at the ground that you're standing on because it is holy ground. This is not the enemy's park anymore. This is God's holy ground.
Latem jesteśmy z dziećmi w parkach. Dużo kobiet przyprowadza swoje dzieci. Przynosimy jakieś tam piłki, rowery, bawimy się i to zmienia też atmosferę tam. Ci bezdomni, to było najbardziej niebezpieczne miejsce w mieście i mogę powiedzieć było, bo w pewnym momencie to ich zmieniło. Kobiety, mężczyźni do mnie przychodzili i powiedzieli, wy tu dzieci przyprowadziliście. I to też było niesamowite. Kobiety, które widziałam, że płakały, patrząc na moje dzieci, które gdzieś tam były porzucone przez nie, czy mężczyźni, którzy przychodzili, a wiesz, a ja mam syna czy córkę i już 5 lat nie widziałam, no i już miałam okazję powiedzieć, wróć. Nie tak od razu spadnij z nieba, ale pozwól, żeby Bóg cię zmienił, wróć do rodziny. I tak się działo. I tak się dzieje.
There will be no one without a roof over his head. There will be no one bound with addictions. There will be no one.
Ja sam byłem gangsterem tutaj w Calgary. Byłem w gangu przez parę lat. Sprzedawałem narkotyki, broń. Miałem kumpli, którzy samochody obracali. Narkotyki, później sam wpadłem w narkotyki i przez 10 lat ćpałem kokainę i około rok temu usłyszałem Ewangelię Jezusa i w przeciągu sekundy zostałem uleczony. Czyli to był cud. Cudy, po prostu widać, cudy się dzieją tutaj na ulicy. W imieniu Jezusa Chrystusa.
Jest ciągła wojna z prasą, z telewizją i z burmistrzem miasta. Nawet dzisiaj w gazecie nie przedstawili tego tak, jak naprawdę wczoraj było. Przedstawili nas w złym świetle, a mera miasta, burmistrza w dobrym. Jest ciężko, bo ty znasz prawdę, ludzie naokoło znają prawdę, a jednak manipulacja w prasie jest ogromna. Wczoraj w telewizji tak samo. Pokazali nas w złym świetle.
A Calgary street preacher seems determined to challenge the city's noise bylaws in court.
And let the mayor know why we are here.
Arturo Pulowski and a group of followers gathered on the front steps of City Hall.
Żartem oglądam nagranie wczorajszych wiadomości z demonstracji. To, co widzę, znacznie różni się od tego, co wczoraj widziałem na ulicy. Wniosek jest jeden. Nie tylko Polska ma problemy z niezależnością telewizji.
Now, eventually, bylaw officers told Pulowski and his followers to leave the area. He vowed to hold another protest in front of City Hall next week.
Ten dom to... To jest miejsce, gdzie wszystko składujemy. Gdzie jest tutaj kilka łóżek. Jedzenie, tutaj sortujemy wszystko. To na przykład idzie dzisiaj. To jeszcze tam będą dzisiaj... grill będzie dla bezdomnych. Bez względu na pogodę. Śnieg, deszcz, zimno, ciepło, minus 20, minus 30, my tam jesteśmy. Także to są, są napoje. I jakieś takie dodatki, a dzisiaj będzie grill na ulicy. Także zobacz sobie, wszystko gotowe dla ludzi. W takich boksach pomagamy właśnie rodzinom, samotnym matkom z dziećmi, albo ludziom, którzy mają poważne kłopoty finansowe i nie mają na jedzenie. Jak zobaczysz, Bóg nas zaopatruje wszystko, praktycznie wszystko, co potrzeba do jedzenia, to nam daje. Każda szafa jest wypełniona do max. Od cukru po sól, gdzie nie popatrzysz, czekolada. Wszystko jest do operacji. Jedzenie, makarony, ryż, rzeczy, różnego rodzaju śpiwory. Rząd całkowicie nie chce nam pomóc, nie pomagają nam w niczym, nie dostajemy ani centa. Wszystko to są ludzie, normalni ludzie, którzy przychodzą i mówią: słuchaj, widzę, co robicie, podoba mi się to, co robicie, ja chcę się dołożyć do tego, co mogę kupić. I ludzie kupują. Kupują od jedzenia po śpiwory, po rękawiczki dla ludzi, skarpetki, cokolwiek jest potrzebne.
Went to where? I'm sorry. Sorry, Edmonton.
Edmonton?
Uh-huh. And you're back here? No, I'm even here. Oh, I was living on the streets here for a while. I got a job lined up.
Jesteśmy 4 razy w tygodniu na ulicach. Wojna się dalej toczy. W życiu bym nie przypuszczał, że kiedyś przyjdzie czas, że będę stał i walczył o Ewangelię. Mało tego, nigdy bym nie przypuszczał, że będę stał i walczył o Ewangelię w kraju, który był zbudowany na Ewangelii i na Piśmie Świętym. To jest po prostu szokiem. Szokiem dla mnie, że kraj, który do tej pory ma swój hymn narodowy, w którym są słowa o Bogu, o tym, który to wszystko trzyma. Pisze, jak śpiewają Kanadyjczycy: God keep our land glorious and free. Boże, trzymaj nasz naród wspaniały i wolny. Ty, który jesteś tym ruler supreme.
Co ciekawe, czy kakao, czy both?
Jestem stok. Aż kakao.
Dzisiaj wieczorem nie wiem, czy wrócę do domu, dlatego że będziemy głosić Ewangelię. Jak zaczęliśmy wyciągać coraz więcej i więcej tych ludzi z ulic, pewni ludzie czuli się zagrożeni. Handel narkotykami to jest bardzo lukratywny biznes i zatrudnili profesjonalnego mordercę za $5,000, żeby mnie zabił. Ja sobie myślę, $5,000, ja operowałem pieniędzmi, moglibyśmy dać 1000 razy więcej za życie. Co to jest $5,000 w momencie, kiedy był okres, żeśmy dziennie zarabiali tyle? Mówi, jak mało mnie wycenili, ale później właśnie z bratem rozmawiałem, mówi, słuchaj, powinien się cieszyć. To jest dużo w tych czasach, mnie wycenili na 300. Także raz kamieniowali mnie. Raz miałem nóż rzucany. 2 tygodnie temu głosiłem Ewangelię, byłem otoczony 20 policjantami z pistoletami. Taki jestem niebezpieczny. W najbardziej niebezpiecznym miejscu w mieście, wyciągając ludzi z rynsztoka, rząd uznaje, że jesteśmy bardzo niebezpieczni. Także dziwne rzeczy się dzieją tutaj, ale pamiętam takie słowa, które powiedział jeden z wielkich mężów Bożych. Dietrich Bonhoeffer.
powiedział, że wojna jest wtedy przegrana, kiedy my ją rzucimy, przestaniemy walczyć. Wtedy naprawdę jesteśmy przegrani. Dopóki możemy stać i walczyć, dopóki możemy iść i deklarować Słowo Boże, dopóki mamy usta i język, jeszcze nie przegraliśmy. And I'm not trying to scare you. This is reality. God put the commandments in your heart. Start searching. I bless you in the name of Jesus and wake up. There's a saying, you have a saying in Canada, wake up and smell coffee. Stand in my defense. Do it now. Jesus, it's your blood. Your blood speaks a better word in all the empty graves I've heard upon the earth. With righteousness for me stands in my defense. Jesus is your blood.
Wracam do kraju. 10 tysięcy metrów nad ziemią rozmyślam o załatwionych sprawach i o tych, których załatwić się nie udało. O ludziach, których spotkałem. O Kanadzie, jakiej wcześniej nie znałem. Myślę o Arturze, o tym, co robi. Wiozę ze sobą kilkanaście godzin nagrań. Zastanawiam się, jak opowiedzieć to wszystko w 30 minut. Jaki dać tytuł? Gamoto czy Adwokat ulicy? A może Don Quixote z Calgary? Jednak brak mi odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Jak to się wszystko skończy?